jest noc i nagle puka do pana pański kolega, tak, i mówi, że jest łapanka.
Jest łapanka.
To, takie słowo nam się kojarzy raczej z okupacją, tak, z czasów II wojny.
No tak, ale tak nazwał. A ja zdałem sobie sprawę, ponieważ byłem w dziale informacji 1-7 osób i dostaliśmy wszystkie materiały i mieliśmy i nie tylko poznańskie, ale z innych, ze Śląska i tak dalej, bo muszę powiedzieć, że myśmy tak wzajemnie się uzupełniali w tej sprawie. Cel był jeden, prawda? Silny związek, solidarność i przeciwko komunie. I muszę powiedzieć, że myśmy, miałem akurat w piwnicy taką skrzynię po transformatorach, i tam były te, składałem te wszystkie materiały po kolei wydawnictwa i wydawnictwa Sołżenicyna i kultury paryskiej i tak dalej, to po prostu trzeba było czytać na bieżąco i te wszystkie Obserwator Wielkopolski, Wiadomości Dnia i tak inne, i z wyższych uczelni UAM-u i tak dalej, i to wszystko przesunęliśmy z mojej piwnicy do kolegi piwnicy, ponieważ mieszkam w bloku wówczas jeszcze Manifestu Lipcowego obecnej Armii Krajowej, to po prostu przesunęliśmy po skosie trochę tą skrzynię, ale ta piwnica już jest pod innym numerem domu, prawda? I jak w tej nocy już nie spałem domu, przyszedłem na drugi dzień, krótko po tym przyszła rewizja.
Czyli już Służba Bezpieczeństwa, tak, u pana w domu, tak, się zjawia.
Tak, zjawia się.
I z czego szukają?
O szóstej rano. A ja akurat wyszedłem do samochodu i przychodzą, pukają, a ja coś miałem do samochodu, bo miałem wówczas syrenę, i moja żona otwiera i mówi, i się pytają, czy z Lechu. I od razu nogę w drzwi. Obcas, żeby nie można było zamknąć. I żonie to podpadło. Mówi, co za bezczelność. A mówi, mąż jest przy samochodzie, zaraz będzie wracał. I oni przyjechali, w trójkę byli. I teraz, ponieważ mój kolega złożył jeden, był inżynierem, złożył jeden podpis za dużo i mówi, słuchaj, ja w sprawach prawnych, koledzy się moi do ciebie zwrócą, żebyś im pomógł rozwiązać problem. I ja myślałem, że to są ci koledzy. I mówi, co, przyszliście mnie zabrać? A oni jeden na drugiego spojrzał, a ja tylko tak z przypadku. Mówi, skąd ja mogłem wiedzieć, nie? I oni później przyszli nakaz rewizji, pokazali polecenie prokuratora. Na co zwrócił uwagę? Że podpis prokuratora był długopisem, a reszta by była innym kolorem długopisu. Czyli prokurator wypisywał im blanko, a oni sobie resztę wypisywali. Takiej rewizji miałem kilka, ale po prostu wszystko szukali. I tak samo później w piwnicy. I muszę powiedzieć, że teraz musiałbym zejść po prostu do stanu, kiedy koledzy są i aresztowani, niektórzy są w więzieniach i tak dalej. I myśmy się wszyscy z imienia znali na co dzień.
Przerwę, panie, tak? Panie Lechu, ponieważ jest to ta noc 12 na 13. Tak? 13 mówi pan, że ma już pan przesłuchanie. Jak zareagował pan na to, że odcięto łączność telefoniczną? Jeżeli miał pan telefon wtedy w domu, tak, ponieważ oczywiście nie wszyscy telefony wtedy
tak,
posiadaliśmy.
Tak, telefon i nie było i telewizji, ani myślałem, że jakaś awaria, coś, i każdy zrygał ramionami, no ale światło jest, coś z niego.
Czyli dopiero przemówienie...
Tak, dopiero później żeśmy się dowiedzieli, że jest stan wojenny.
A jak wyglądała wtedy siedziba Solidarności tego 13 grudnia? Czy poszedł pan na ulicę Zwierzyniecką i zastał pan tam...
Nie,
to, co pan...
nie, ale... bo już tam było wszystko po prostu, tu już muszę powiedzieć, że były dobite medale z krzyżami z uwagi na te, to była dobite z uwagi na te pętle, które miały być z Mosiądzu, więc dobito na sprzedaż te medale z krzyżami. I jak bezpieka weszła do góry, to rozwaliła to wszystko i tak dalej, zabierali. Natomiast myśmy nie wiedzieli, jak się podziać i poszliśmy do Marago, naprzeciwko. A ponieważ chodziliśmy tam często i te kelnerki nas znały i one do nas przychodzą do stolika, mówi, słuchajcie, tu jest pełno bezpieki, mówi w tym w tym naszym lokalu. Zwiewajcie. I myśmy się pożegnali i każdy poszedł do swojego.
A kiedy, panie Lechu, dowiedział się pan, kogo internowano, kogo aresztowano? Kiedy zrobiliście taki rachunek takich strat osobowych, które wystąpiły właśnie z 12 na 13? Czy to trwało dzień, dwa, trzy?
Nie, to trwało nie tylko, to tygodniami trwało. Że myśmy się dowiadywali, że ktoś siedzi na Młyńskiej, prawda, jest aresztowany. Poza tym trudno było się pozbierać, bo niektóre małżeństwa były rozbite, niektórzy byli samotni. Nie znaliśmy adresów. Na przykład kolegi, przyjaciółka, żona była w ciąży i tak dalej. Myśmy nie wiedzieli, jak do nich dotrzeć i jakiej pomocy udzielać. Dopiero jak stwierdziliśmy się, dowiedzieliśmy, że ta i ta osoba jest w Gębarzewie i tak dalej.
Przypomnijmy, że Gębarzewo to był ośrodek internowania działaczy Solidarności z Wielkopolski. Tak.
I właśnie tam między innymi ojciec Juliana Zydorka, też Julian Zydorek, i tam miał kontakt i Gryps po prostu przyszedł, odwiedził i mi przy powitaniu wkleił mi w dłoń, żeby po prostu, później ja to otwierałem to i na przykład to był list Leszka Nowaka, profesora Leszka Nowaka, którego od razu przypisałem na maszynie. Oryginał posiadam do dzisiejszego dnia.
To już pan
dnia.
Mówi, panie Lechu, o rodzącej się konspiracji.
Tak,
czyli...
ale teraz tak, trzeba było tym ludziom pomagać, prawda? Tym ludziom pomagać, bo niektórzy byli bez środków do życia. Prawda? I to trzeba było szybko zrobić takie, jak gdyby, zbiórki, zrzutki.
Ale to tak nie mogliście robić oficjalnie?
Nie, tylko w zaufanych osób, bo ci SBC-y też chętnie rzucali do tego, żeby po prostu, ale oni mieli nas jak na dłoni. Nam się wydawało, że jesteśmy zakonspirowani. No i po prostu tu już zaczęto pisać, przepisywać Obserwator Wielkopolski, Wiadomości Dnia, i były przepisywane na zwykłej maszynie z odbitkami i ta nieraz szósta odbitka już nie była czytelna, nie? No i tak, gdzie kto jest, jakiej pomocy udzielać. I się później dowiedzieliśmy, że ten chorują na żołądek, ten i ci...
Czyli tworzycie taką konspiracyjną sieć kontaktów.
I muszę powiedzieć, że tutaj wszyscy wrócili się do akcji. Tutaj po prostu jeszcze muszę powiedzieć, na początku stanu wojennego przychodzi do mnie wieczorem Leonard Szymański, mówi: słuchaj, Lechu, to był później wieczór, czwartek chyba, czy piątek, mówi, i musi być zaraz mszę świętą za ojczyznę.
I wtedy pada ten pomysł właśnie tej mszy?
Ale przedtem była msza we farze, którą po prostu pierwsza niedziela stanu wojennego odprawiał arcybiskup Stroba. Wszyscy czekali na homilię. Homilii nie było. A każdy żądał tej trochę otuchy, o wyjaśnienia, bo oni mieli większe doświadczenie niż my. I po pewnym czasie to właśnie tam przychodzi Szymański i mówi: słuchaj, wieczorem musisz organizować mszę za ojczyznę. I ja mówię: jak? Dzisiaj na niedzielę? Musisz załatwić, bo już Obserwator wydrukował, że jest msza za ojczyznę.
Czyli takim,
w niedzielę o godzinie 12.
Takim miejscem, w którym gromadziliście się, które było miejscem dla was ratunku, był kościół w Poznaniu.
Duże oparcie.
Jako instytucja. Tak.
No i mówię ja szybko do księdza Infuata Bernarda Czajki, a tam jeszcze pierwszym wikariuszem był ksiądz Stefan Komorowski, obecnie prałat i kapelan policji. Był pierwszym wikariuszem i on do niego poszliśmy, a ksiądz Infuat szykował się do mszy świętej, bo to było w zakrystii. I on mówi: szefie, Stefan mówi do Infuata: szefie, się zwraca, tutaj przyszedł, tutaj, żeby była msza za ojczyznę. A on mówi: a co mówi jest? Mówi: ale ta sprawa już jest zamówiona przez jakąś rodzinę. Ale trzeba, powinno się odbyć. No i więc mówi: porozmawiam, żeby ta rodzina, która zamawiała, czy by czasem nie przeszła na inny.
Panie Lechu, przerwę panu, bo...
ale muszę teraz dokończyć. I ta msza się odbyła i była bardzo uroczysta. Wikariusze byli w dalmatykach, to zaznaczam, i takie było patriotyczne kazanie Infuata Czajki, że nie byliśmy tylko w takiej opresji, ale większych, i Matka Boża, i Pan Bóg nad nami czuwa, i słuchajcie, i dawał nam otuchy. I po ponieważ w środę jest nowenna, a myśmy się w czwartek spotykali u księdza Einfuata, to dostał, SB przyszło, kto zamawiał mszę świętą. A Einfuat Czajka mówi, mnie nie obchodzi, kto zamawia, tylko mnie obchodzi intencja. I mówi, przychodzi polecenie od arcybiskupa Stroby, żeby wszystko napisał Einfuat, co mówił na kazaniu. I ja się pytam, księży Einfuacie, i co ksiądz napisał? I skierował do biskupa Stanisława Napierały. Nie do niego, tylko do biskupa. I ja mówię, Einfuacie, i kto? I napisał pan? A on mówi, nie napisałem, bo ja jestem kapłanem odpowiedzialnym. I tak się skończyło.
W ten oto sposób wiemy, że Kościół włączył się czynnie do akcji wspierania was, internowanych, walczących. I ta tradycja była kontynuowana przez następne tygodnie i miesiące w czasie stanu wojennego. Natomiast zwracam się do naszego historyka, pana Łukasza. W jaki sposób zareagowano za granicą na ten stan wojenny w Polsce? No przecież należało Polsce. W jaki sposób pomóc? Jak to wyglądało w praktyce?
W praktyce wyglądało to bardzo różnie. To tak w wielkim skrócie, a bardziej szczegółowo pamiętajmy, że przełomem swego rodzaju jest 1982 rok i polityka nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana, który no, znany jest ze swojej antykomunistycznej postawy, z tego, że ze Związkiem Radzieckim zdecydowanie chciał wojować i niewątpliwie przyczynił się do gospodarczego wyniszczenia Związku Radzieckiego. W związku z powyższym był też jak najbardziej za tym, żeby stan wojenny w Polsce się zakończył. Co za tym idzie, zyskał też poparcie Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o resztę zachodniej Europy, tutaj już wyglądało to różnie. Kraje raczej kierowały się tym, żeby sprawę załatwić w sposób prowadzenia odpowiednich rozmów politycznych. Już nie były tak konkretnie, radykalnie nastawione na jakieś naciski. Ale kraje zagraniczne to nie jest tylko polityka. Wspominaliśmy tutaj o pomocy Kościoła. Wiemy, że bardzo internowanym i aresztowanym osobom pomagał też Kościół katolicki, ale niemiecki. Także jest to też jakaś pomoc z zagranicy, niekoniecznie prowadzona przez polityków, ale też ludzi spoza naszego kraju, którzy dostrzegają nasze problemy.
Panie Lechu, czy przez cały czas trwania stanu wojennego odczuwał pan tą pomoc, która szła do nas z zagranicy? W jakiś sposób, chociaż konkretnie.
W jakiś sposób. No, w stanie wojennym, no to raczej Niemcy tam jakieś tam środki czyszczące i tak dalej, gospodarstwa domowego jakieś tam dawali.
Czyli
tak
wsparcie?
Dalej. Wsparcie takie Cegielski dostawał i tak dalej. Ja osobiście miałem taką opiekunkę z Francji, którą ja nie znałem, dopiero później mnie odwiedziła. Synem ona była, nazywała się Kowalczyk, ale za męża była francuską, przyjechała synem do nas, i który ani w ząb po polsku nie umiał, ale była taka pomoc. Ale muszę powiedzieć, tutaj wymienić takich kapłanów jak już wspomniałem, Stefan Komorowski, Henryk, ksiądz Czesław Majorek, Tadeusz Magas, ksiądz Foltyn, który użyczył swojego samochodu, a sam kościół był w budowie. Jakby zabrali ten samochód, ten dostawczy, to by budowa chyba stanęła. I zawsze taka po prostu była życzliwość. Jeszcze ksiądz Henryk Szymczak, bo to byli wikariusze z Fary.
Czyli panie Lechu, reasumując, rola kościoła duża tu w Poznaniu, w Wielkopolsce, jako pomoc dla internowanych, pomoc dla was, dla rodzin, była wręcz nieoceniona. Dzisiaj widzimy z perspektywy czasu.
Tak, ale tutaj, przepraszam, tak wtrącę, byliśmy załamani, bo przemówienia Rakowskiego w Gdańsku powiedział, że jeżeli ktoś liczy na odbudowanie się Solidarności, to Himalaje są średnimi górami.